To jest oczywiście zawsze łaska, kiedy... jakoś tak polubiłem to słowo łaska. Może na starość. To znaczy, że jak człowiek się robi taki dojrzalszy, to wtedy ma większą świadomość tego, na co nie zasłużył. Tego, co w istocie wynika z wielkiego dzieła, którego Chrystus we mnie, w tobie dokonał. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o zwycięstwie, ale w kontekście tego, co możemy zrobić my jako cała wspólnota, jako Kościół, jako oblubienica Chrystusa, jako ciało Chrystusa, bo mamy szczególne zadanie do wykonania. Wczoraj mówiliśmy sobie o tym, kim jesteśmy w Chrystusie i naprawdę zachęcam do tego, żeby to powtarzać kilka razy dziennie, kim jesteś w Chrystusie. W Polsce mamy tendencję z różnych powodów, ale taka jest trochę nasza kultura albo jej brak, że mamy takie trochę negatywne ustosunkowanie do rzeczywistości, do okoliczności. Jak ludzie się spotykają, no co tam słychać? No stara bieda. I tego rodzaju sformułowania, takie negatywne, takie, że jak pogadasz z kimś, to później musisz się odtruć i wrócić do rzeczywistości takiej pozytywnej, dobrej. Omijajcie takich ludzi szerokim łukiem, którzy stwierdzają, że stara bieda. Nie ma co słuchać, nie ma się nad czym skoncentrować, ale w międzyczasie napełniajcie się tym, co jest dobre, co jest Boże, co ma w sobie życie, żeby można było udzielać sobie wzajemnie z tych darów łaski, które zostały w nas wszczepione. Apostoł Paweł, wielki człowiek z jednej strony, któremu zazdrościmy, a z drugiej strony człowiek, który miał, przeszedł tak wiele doświadczeń, których nie ma co zazdrościć. Uwypuklamy tę jedną stronę tych wielkich rzeczy, które dokonał, a zapominamy o tych rzeczach, które musiał przecierpieć, w których musiał być samotny, w których nie miał zrozumienia od strony innych, w których musiał napominać swoich współbraci. Był to człowiek, który dokonał swojego biegu we wspaniały sposób. Zresztą nie tylko on, ale on jest szczególny, kiedy czytamy Nowy Testament i jego listy. W liście do Rzymian apostoł Paweł powiedział w pewnym momencie do tego kościoła w 11 i 12 wierszu, że pragnę ujrzeć was, abym mógł udzielić wam nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was. To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę waszą i moją. I ja dzisiaj właśnie przychodzę z tym słowem. Chciałem was zobaczyć, żeby umocnić i moją, i waszą wiarę, żebyśmy mogli wzajemnie oddziaływać na siebie, doznać między sobą pociechy przez obopólną wiarę waszą i moją. Chcę was ujrzeć, żebym mógł udzielić wam nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was. I to słowo dla umocnienia nas niech dzisiaj tutaj między nas się przemieszcza. Apostoł Paweł chciał przybyć do tego kościoła w Rzymie, zresztą nie tylko do tych wierzących, ale tutaj miał długi czas jakąś barierę, która powodowała, że nie mógł się z nimi spotkać, ale mówił, pisał do nich tak, jakby to była część ludzi wierzących, z którymi niedawno zupełnie się spotkał. I teraz to pragnienie przybycia do nich, jak pisze, było pragnieniem, żeby użyczyć im nieco duchowego daru, byśmy powiedzieli, jakiegoś błogosławieństwa dla ich umocnienia, aby wzajemnie Paweł i oni mogli zachęcać się swoją wiarą. Co to znaczy umocnić kogoś? Tak jak apostoł Paweł chciał to zrobić dla wierzących, dla młodego kościoła w Rzymie. Utwierdzić kogoś inaczej. Umocniony, utwierdzony, stojący pewnie, wiedzący, gdzie stoi. Utwierdzony to ten, który wie też, dokąd zmierza i kiedy trzeba tam iść i w jaki sposób tam dojść. Więc dzisiaj spotykamy się jako Kościół tutaj, żeby się umocnić i utwierdzić. I zawsze, kiedy macie tutaj spotkanie w tym miejscu, kiedy gromadzicie się przy Słowie Bożym i w modlitwie, kiedy oddajemy chwałę Bogu, kiedy oddajemy nasze pieniądze, kiedy witamy się ze sobą, kiedy patrzymy jeden na drugiego, to ma to służyć umocnieniu i utwierdzeniu jeden drugiego. I nie jest to obojętne, w jakim stanie przychodzimy na zgromadzenie, w jakim duchu przychodzimy na zgromadzenie. Nie jest to obojętne, jest to bardzo ważne. My wielu rzeczy nie wiemy, patrzymy z perspektywy ziemi, ograniczenia czasu, ale Pismo mówi, żebyśmy wzbijali się jak orły, żebyśmy patrzyli z Bożej perspektywy i jeśli wzbijamy się jak orły i z Bożej perspektywy patrzymy na bliźniego, na brata, na siostrę, kiedy przychodzimy do takiego zgromadzenia jak to, to jesteśmy gotowi, żeby usłużyć tymi darami łaski, które zostały w nas szczepione przez działanie Ducha Świętego. Więc taki jest zamysł chrześcijańskiego zgromadzenia, w ogóle Kościoła. Dary są w nim zamierzone, aby jednoczyły wierzących, mnie i ciebie, w usługującą sobie wzajemnie społeczność. I Paweł ma im coś do zaoferowania. On wie, że ma, więc mówi, ja chcę wam to dać. Więc mówi jasno o tej rozciągającej się na całą społeczność wzajemności. I chciałbym, żebyśmy zawiesili się trochę w tym miejscu. Nad całą społecznością wzajemności. To nie znaczy, że ci pulpitowi tutaj dają najwięcej, choć dają ogromnie. To nie znaczy, że ci, którzy tutaj śpiewają, dają więcej. My wszyscy przychodzimy na to miejsce, żeby budować jeden drugiego i wzajemnie uzupełniać w tych naczyniach, w których brakuje. Oni śpiewają, pastor tutaj głosi, ktoś inny przywita się, ktoś inny jeszcze ma rozmowę duszpasterską z kimś, podnosi. Wiecie co, czasami ludzie, którzy przychodzą na zgromadzenie, na takie nabożeństwo jak to, ktoś by powiedział normalne, zwyczajne nabożeństwo. Nie ma zwyczajnych, normalnych nabożeństw, wszystkie są nadzwyczajne. We wszystkich Duch Święty działa w sposób szczególny dla tych, których przyprowadza na to miejsce. Więc kiedy ludzie przychodzą i często nie znają zwyczajów naszych, kiedy są na nabożeństwie, czy są gośćmi, albo są po raz pierwszy, bardzo często nie pamiętają tego, o czym mówił ten, który mówił. Pieśni może sobie niektóre nucą z tych, które były śpiewane, ale bardzo często w czasie rozmów słyszę, ale ktoś się pomodlił w czasie nabożeństwa i ta jego modlitwa tak mnie dotknęła, nie dała mi spokoju. Poszłam do domu, myślałam o tym, budziłem się z tym, aż w końcu zacząłem wołać do Boga. Albo taka druga rzecz, przyszedłem na to zgromadzenie, do tych ludzi wierzących, obserwowałem, patrzyłem i ktoś podszedł do mnie, przywitał się ze mną, podał mi rękę, spojrzał, zainteresował się. No jak, przecież nie znał mnie, podszedł i byłem ważny, odczułem się częścią tej wspólnoty, chociaż do nich nie należy, ktoś tak mówi. Słuchajcie, wszystko jest ważne, co robimy. Każde nastawienie, z którym przychodzimy tutaj, każda otwartość, którą w stosunku do siebie prezentujemy, jest bardzo ważna. Dlatego wierzący, którzy tworzą tą eklezję, my tworzymy tą eklezję, czyli Kościół, obdarowani jesteśmy tą samą mocą, jak apostoł Paweł, by usługiwać sobie dla wspólnego dobra. Nikt za nas tego nie zrobi. Po to tu jesteś. Po to Pan wszczepił ciebie w swoje ciało. Wszyscy wierzący są powołanymi i obdarowanymi. Apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan. Chrystus ustanowił w Kościele apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczających, żeby przygotowali pozostałych wierzących do służby mającej na celu budowanie ciała Chrystusa, to znaczy zgromadzenia powołanych, wybranych, wiernych. Wierzący zatem, ja i wy, my wzajemnie potrzebujemy siebie. Jesteśmy ciałem Chrystusa. Więc Paweł chce tym ludziom, którzy przylgnęli do Chrystusa i jednocześnie w ten sposób przylgnęli do Jego serca, chce udzielić nieco z tego, co sam otrzymał jako dar łaski. Chce przekazać dalej to, co ma źródło w czynach i w myślach samego Boga, co mu Bóg przekazał. A to, co ma zaoferowania, ma umocnić tamtejsze zgromadzenie chrześcijan. I właśnie takiej wzajemnej służby potrzebujemy jako wierzący, jako chrześcijanie. Potrzebujemy siebie nawzajem, chrześcijanie. Nie obrażajcie się na Kościół. Wiecie, co są dwie sytuacje, w których ludzie zaczynają atakować Kościół, zbór. Pierwsza, kiedy popadają w grzech, kiedy zaczynają mącić w swoim własnym życiu i wtedy puszczają taką świecę dymną. Nie ma miłości pośród nich, nie ma tego, nie ma i zaczynają nas punktować. Wiecie, są tacy ludzie, którzy są spośród nas i zaczynają nas punktować. Jakie to jest przykre, jak to rani serce, bo wy, którzy to robicie, punktujecie, nie wiecie, jak ludzie się o was modlą. Nie wiecie, jak ludzie płaczą z waszego powodu. Przypomnijcie sobie, jak wy płakaliście z powodu twojego brata i twojej siostry. I jeśli nie ma ciebie tam, gdzie powinieneś być, w czasie zgromadzenia, to okradasz ten Kościół. Moc Ducha Świętego, która stąpiła na ciebie, słowo, które zostało ci objawione, talent, który Bóg ci dał, to nie jest twoje, to nie jest do twojej dyspozycji, to jest do Jego dyspozycji. Dlatego apostoł Paweł mówi, i w czas, i nie w czas. Mamy to robić. Czy nam się to podoba, czy czujemy się, czy nie. Myślicie, że my stajemy jako pastorzy tu w tym miejscu, dlatego że jesteśmy zawsze na podwyższonym samopoczuciu? Dlatego że zawsze wszystko nam się układa? Czasem uśmiechamy się tutaj przez łzy. Czasem stajemy tutaj, mając świadomość, że nie powinniśmy stanąć. Nie dlatego, że zgrzeszyliśmy, ale dlatego, że przechodzimy osobiście przez jakiś bój, przez jakieś doświadczenie. Ale kiedy skonfrontujemy to z naszym Panem, który nas kiedyś powołał, mówimy, Panie, niech się dzieje wola Twoja. Idę, jestem gotowy. Dlatego też nie jest obojętne, w którym miejscu w zgromadzeniu Ty jesteś. Apostoł Paweł mówi, ja chcę przyjechać do was, żeby umocnić waszą wiarę, ale wiem, że wy umocnicie moją wiarę. Ja mam dar łaski, który chcę również dla waszego pokrzepienia, dla waszego wzmocnienia wam przekazać. Bracia i siostry, nie wiem, w którym miejscu jesteś dzisiaj, nie wiem, przez co przechodzisz, ale chcę ci powiedzieć, że jesteś ciałem Chrystusa. Nic się nie zmieniło. Otrząśnij się. Jesteś ciałem Chrystusa. Zacznij usługiwać. Potrzebujemy siebie nawzajem. I tam w Rzymie apostoł Paweł marzy. Kiedy dojdę do was, to nastąpi ta wymiana wspaniała. Ja wam dam z tego, co mam i wy mi dacie z tego, co wy macie. A wszyscy mają. I nasza wiara, każdy będzie mógł to zrobić. I nasza wiara będzie umocniona. Żeby brać, trzeba być świadomym tego, że się nie ma. Trzeba mieć głód. Pamiętacie w Apokalipsie, Pan mówi do jednego zboru, myślisz, że jesteś bogaty i niczego ci nie brakuje? Mówisz, nasycony jestem i w pewnym sensie nie potrzebuję niczego? A Pan mówi, ale wiesz co, Kościele, albo wiesz co, mój synu, moja córko, golas jesteś. Ty potrzebujesz. Bronisz się przed tym, co ja chcę ci dać. Przez twoich braci, przez twoje siostry. Niektórych ludzi nie ma tutaj pośród was dzisiaj, którzy siedzieli, którzy się modlili, bo coś się wydarzyło w ich życiu. Odważnie to mówię, ponieważ nie znam sytuacji wielu z was, ale niektórzy z was nie są tutaj z tego powodu, zgorzknieli w sercu swoim. Jeszcze raz mówię, zgorzknieli w sercu, przestali usługiwać temu Kościołowi. Zaczęli oskarżać ten Kościół. Mam takie słowo w innym miejscu. Pan mówi, żebyśmy się zachęcali jeden i budowali, inspirowali, ponieważ jest to ważną częścią w naszym chrześcijańskim życiu. Istnieje kilka powodów, dla których mamy to robić. Po pierwsze, jest to wola Boga. Nie masz chęci usługiwać. Panie, niech się dzieje wola Twoja. Idę. Czy Chrystus i Jego modlitwy, pamiętacie często, Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się dzieje. Panie, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, ale Twoja wola. Ja jestem w sprawach mojego Ojca. Co Ojciec mówi, to ja mówię. To była Jego postawa. To jest Twoja postawa, część Ciebie jako części ciała Chrystusa. Pamiętaj o tym. I nie daj się zmącić w, Twoim mocnym stanowisku. Po drugie, Bóg jest tym, który nas zachęca. Po pierwsze, to jest wola Boża, ale po drugie, Bóg sam to robi, On nas zachęca. On daje nam przykład, od Niego bierzemy zachęcenie i dajemy tym, którzy są obok nas, nie wiedząc przez co przechodzą, kim są często w tej sytuacji. Słowa zachęty, zobaczcie, były impulsem do podjęcia przez Jozłego wielkiej odpowiedzialności zdobycia ziemi obiecanej. Ile razy bierzemy z Bożych obietnic zachętę? Ile razy to się zdarza? Ile razy zaglądacie do psalmów? A ile razy zaglądacie do tego psalmu 23, z którego wciąż na nowo, na świeżo bierzemy zachętę? Jak wielki wpływ one mają na nasze codzienne życie, na nasze serce. Jest wiele decyzji, które podjęliśmy tylko dlatego, że Bóg tak powiedział w swoim Słowie, a my to otworzyliśmy, my to zobaczyliśmy, przeczytaliśmy, zrozumieliśmy i wzięliśmy jako swoje. I po trzecie, i to jest to, dlaczego chciałem właśnie powiedzieć o tym. Szatan, nieprzyjaciel wszelkiej prawdy, jest mistrzem w oskarżaniu i zniechęcaniu. Tak? Nie musimy się przekonywać do tego. Mamy doświadczenie, każdy mniejsze lub większe. Jest on nazwany oskarżycielem braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Szatan i jego zastępy, bracia i siostry, robią wszystko, aby siać destrukcję, zniechęcenie, słowa krytyki i zwątpienia. I robi to dość skutecznie w tym świecie, w którym żyjemy. Pokazuje to nasza codzienność. On zgodnie ze swoim planem sieje niezgodę, słowa zwątpienia, niewiary i zniechęcenia. Jeśli on ma taki plan, to czy my nie powinniśmy wyrażać zupełnie innej postawy, jako ci, którzy przylgnęli do Chrystusa, jako ci, o których wczoraj mówiliśmy, kim jesteśmy w Chrystusie? Ktoś powiedział, szatan jest przesadza w zniechęcaniu, a ty jako wierzący przesadzaj w budowaniu i zachęcaniu. To jest moja i twoja postawa. I po czwarte, zachęcanie wypływa z Pisma Świętego, ze Słowa Bożego, a więc mówienie rzeczy, które Bóg mówi na nasz temat, mówienie Bożych obietnic, mówienie prawdy ma wpływ na ludzi, którzy nas słuchają. Pan mówi, ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, a nie o złych rzeczach. Mam takie właśnie myśli po to, żeby przygotować wam przyszłość, natchnąć was nadzieją. Gdy będziecie do mnie mówić w modlitwie, to ja was usłyszę i odpowiednio zareaguję. A gdy będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Słowa zachęty, postawa, otwarta postawa, nie taka postawa, ale taka postawa pośród Bożego ludu zmienia atmosferę, w której siedzimy. Zaczynamy być naczyniem połączonym. W tym sposobie myślenia, który przyłącza się do myślenia naszego Pana, który przecież buduje nas w tą świętą społeczność, o której śpiewaliśmy, że jesteśmy kapłaństwem. Apostoł Paweł wie, że wierzący potrzebują umocnienia. I jest tym, który to umocnienie chce im przesłać. I w tych słowach, które on wypowiada i które my musimy zrozumieć, mieści się ta idea budowania, dokańczania czegoś. Oni rozpoczęli swój bój wiary. Oni są w tym miejscu, w którym są. Dojdą do nich różne sytuacje nieprzychylne. Apostoł Paweł już jako doświadczony przewiduje, zresztą sam przechodził przez takie sytuacje, więc on chce umocnić ich, żeby mogli dokończyć to coś, co Pan w nich rozpoczął, żeby nie dali się wyprzeć ze swojego mocnego stanowiska, doprowadzić do końca ten proces rozpoczęty. I to są te koncepcje, których używa tutaj apostoł Paweł i których my również powinniśmy używać w tej wspólnocie tutaj w Szczytnie. Nauka jest następująca. Chociaż ci młodzi chrześcijanie w Rzymie stali się chrześcijanami. Apostoł Paweł też dziękuje, jak zobaczycie, czytając ten list za nich Bogu, chociaż wiara ich słynie po całym świecie, że są umiłowanymi Boga, powołanymi świętymi, wie też doskonale, że potrzebują umocnienia i posilenia. Innymi słowami, to co chcę powiedzieć i przypomnieć mi i tobie, nawrócenie nie jest końcem. Nawrócenie jest początkiem. Musimy być umacniani zatem od dnia naszego pójścia za Chrystusem, niezależnie od tego, w którym miejscu dzisiaj jesteśmy. Musimy być umacniani duchowo od czasu swojego duchowego narodzenia. I po to zostały przecież zapisane, jak czytamy wszystkie listy apostolskie, temu służy całe Pismo Święte. Pamiętacie? Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Co tam jeszcze jest? Aby człowiek Boży był doskonały, do każdego dobrego dzieła przygotowany. Po to mamy Słowo Boże. Kto? Ci, którzy narodzili się na nowo. Ci, którzy potrzebują rozwoju w swoim życiu. Ci, którzy potrzebują utwierdzić się, kim są w Jezusie Chrystusie. Musimy być umacniani, musimy być karmieni, szkoleni. Musimy jak dzieci, zobaczcie, uczyć się chodzenia, uczyć się jak jeść, uczyć się jak zachowywać, a na to potrzeba czasu, abyśmy mogli się w tym wzmacniać. Dlaczego mamy to robić? Wzmacniać się, oddziaływać jeden na drugiego. Dlaczego jest to tak ważne, kiedy jesteś i służysz ludziom albo im nie służysz? Dlaczego jest to tak ważne? Znowuż do tego wrócę. W tej samej chwili, gdy człowiek staje się chrześcijaninem, staje się również szczególnym obiektem zainteresowania ataku diabła. Gdy mamy tego potężnego przeciwnika, który występuje przeciwko nam, szatana, oskarżyciela braci, jak czytamy, który oskarża dniem i nocą, musimy stanąć zupełnie z drugiej strony i dołączyć się do tych, którzy umacniają, którzy szanują braci, którzy są umacniani przez samego Pana i przekazują również z tego daru łaski tym, którzy są ich współbraćmi. Powtórzę fakt, że narodziliśmy się na nowo i staliśmy się chrześcijanami, nie oznacza, że diabeł już nie będzie więcej próbował nas zwieść. Będzie nas atakował, będzie próbował sprawić, żebyśmy zwątpili w co? Na przykład wiarygodność samego nawrócenia. Ileż to ludzi przychodzi w służbie, w której jesteśmy jako pastorzy i mówią: pastorze, czy to jeszcze mi jest przebaczone? Czy Bóg mnie kocha? Czy ja się nadaję? To są te rzeczy, o których wczoraj mówiłem. Ludzie mają te dylematy, chodzą z nimi. A w którym miejscu jestem? A ja się nie nadaję, bo od dzieciństwa niektórzy słyszeli od ojca, od matki: a ty się nie nadajesz, głupi jesteś, nie masz tego i nie masz tamtego, a zobacz ten, a zobacz tamten, a ty w którym miejscu jesteś? Nasłuchali się tych rzeczy. Trudno im później przyjąć tą swoją tożsamość w Chrystusie. Potrzebują brata i siostry, którzy chodzą w Duchu Świętym i którzy przyjdą i powiedzą z Ducha Bożego o tym, kim są, kim powinni być, tak żeby szatan nie zwiódł ich i żeby nie zeszli na bocznicę życia chrześcijańskiego. Nie dajmy zachwiać naszej pozycji, którą mamy w Chrystusie. Diabeł nie może zapobiec temu, byśmy stali się chrześcijanami, ale często udaje mu się uczynić z nas pożałowania godnych chrześcijan. Zniechęconych, nieznających biblijnego nauczania chrześcijan, fruwającymi na emocjach. Ja mam takie powiedzenie: nieważne jak wysoko pofruniesz, ważne dokąd dolecisz. To jest ważne. Więc trwaj w Słowie Bożym, żebyś wiedział, że wylądujesz w miejscu właściwym, że w miejscu, w którym jest sam Pan. Dlatego apostoł Paweł zdaje sobie sprawę, słysząc o tych młodych wierze chrześcijanach, jakie znaczenie ma umacnianie, posilanie w wierze. Wszyscy tego potrzebujemy. Więc co więc robić? Znowuż powtórzę to, co wczoraj mówiłem. Bez dobrej doktryny nie ma dobrego chrześcijańskiego życia. Bez dobrego nauczania nie ma dobrego działania. Bez dobrej teorii nie ma dobrej praktyki. Pamiętajcie o tym. Lekarze o tym wiedzą, nauczyciele o tym wiedzą, fachowcy różnej maści o tym wiedzą. Bez nauczania właściwego, bez dobrej doktryny, czyli tych podstawowych zasad wynikających z nauczania biblijnego, nie ma dobrego działania. Więc Paweł chce ich zabezpieczyć w tej kwestii właśnie. Chce, by byli mocni, jak mówi do kościoła do Efezjan w pewnym momencie. Abyście już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroże. O, dzisiaj się czuję tak, a jutro nie podchodź do mnie. Dzisiaj jestem taki pełen ducha, a jutro to jestem wyrzęty. Nie pozwalaj sobie na taką huśtawkę, na taką sinusoidę w twoim życiu. Utwierdzaj się w Chrystusie i daj się utwierdzić w Chrystusie przez tych, którzy chcą cię służyć. Apostoł Paweł chce, żeby oni byli świadomi tych wszystkich rzeczy, które spowodują, że będą mocno stali. Przecież zobaczcie, on sam, apostoł, spędził część swojego życia sprzeciwiając się fałszywym naukom, na przykład judaistów, którzy przychodzili do takich młodych zborów i mówili: niewątpliwie nawróciliście się, ale jeśli chcecie być pełni prawdziwymi chrześcijanami, musicie się obrzezać. Dzisiaj też są tacy ludzie. Mówi: ja nie podważam twojego chrześcijaństwa, ale, i dodają ci tutaj to i taki się czujesz, że nie wiesz, no to, że to, tego ci brakuje, tego. W tamtych czasach również to się działo, więc powodowali zamęt ci ludzie w życiu tych młodych wierzących, gdyż nieutwierdzenie ludzie wierzyli im i Paweł był często wstrząśnięty, na przykład do Galacjan pisze: o nierozumni Galacjanie, kto was omamił? Kto was omamił? Tak dobrze służyliście, byśmy powiedzieli, tak dobrze śpiewaliście, tak dobrze głosiliście słowo, takimi byliście dobrymi witaczami przy drzwiach, takimi byliście usługującymi, takie mieliście dary. Kto was omamił? Jak mogliście tak łatwo i tak szybko dać się zwieść? A tak się działo. I tak się dzieje do dzisiaj. Dlatego też ten mądry budowniczy, jak sam siebie nazywał apostoł Paweł, chciał znaleźć się tam pośród tych wierzących, żeby im otworzyć te oczy na niebezpieczeństwa, które im zagrażają i których mogą się spodziewać. Pragnął ich umocnić. Pisząc do Efezjan, do kościoła w Efezie, ujmuje to apostoł za pomocą dwóch ważnych słów. Mówi, że wierzący ci, to też mówi do nas dzisiaj tutaj w Szczytnie, że powinni być wkorzenieni i ugruntowani w wierze. I o tym, jak konieczne są te dwie rzeczy. Wkorzenieni i ugruntowani w wierze. Chcę przyjść do was, żeby was umocnić, wkorzenić, ugruntować właśnie w tych kwestiach, które was zabezpieczą na te ataki diabelskie, które będą was próbowały skołować i wyprzeć was z mocnego stanowiska. Potrzebujemy umocnienia każdej części naszego życia zatem. Wymienię tylko dwa obszary. Potrzebujemy umocnienia umysłu. Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słucha, jest Słowo Chrystusowe. Mamy napełniać się Słowem Chrystusowym też w naszym umyśle, czyli w sposobie myślenia, w wartościach. Potrzebujemy umocnienia umysłu, do tego potrzebna jest nauka, uczniostwo, ale potrzebujemy także umocnienia naszych serc. Kłopot starożytnych Izraelitów polegał, jeśli przypomnicie sobie ich dzieje, polegał na tym, jak czytamy, że ich serca, mimo że poznali Boga, że stanowili lud Izraela wybrany przez Boga dla szczególnego swojego zadania, kłopot tych starożytnych Izraelitów polegał na tym, że ich serca pożądały często innych niebożych rzeczy. I schodzili na manowce. Każdy chrześcijanin, każdy z nas coś o tym wie, więc musimy być umocnieni w naszych uczuciach, tak samo jak i w naszych umysłach. Apostoł Paweł, odwiedzając zgromadzenia wierzących, umacniał zarówno głowy, jak i serca. Przemawiał do serc, jak i do umysłów. Był zainteresowany całą osobą, dlatego pragnął być z tymi wierzącymi. Był świadomy tej mocy, która jest w nim. W liście do Kolosjan 1,29 pisze tak: Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy, która skutecznie działa we mnie. Masz to samo robić w tej samej mocy, która skutecznie działa w tobie. Walczyć o to, zabiegać, trwać na mocnym stanowisku. Nie chce się w ciele, jesteś podrażniony czymś? Odłóż to. Odłóż to. Panie, wstaję. Tak jak Ty stawałeś, powtarzam to wciąż. Tak jak Ty stawałeś w swojej służbie i doprowadziłeś się do końca, ja chcę również i tą służbę doprowadzić do końca w tej samej mocy, która została dana apostołowi Pawłowi, o którym dzisiaj mówiłem. Pragnę was ujrzeć, żeby wam udzielić. Przychodzę na nabożeństwo, żeby wam udzielić, żeby tobie udzielić, bracie i siostro. Przychodzę, że masz prawo wziąć ode mnie, ponieważ ja mam to, co wziąłem od mojego Pana. I wiem, że ty masz, bo wziąłeś od tego samego Pana. Apostoł Paweł więc mówi: ja mam to. jest wielka świadomość. Co masz dzisiaj do zaoferowania temu Kościołowi? Z czym przyszedłeś, bracie i siostro? Z czym przyszedłeś odwiedzić ten Kościół? Masz to? Co to jest? Paweł mówi, ja mam to. Wiem, że mogę dać. To tak jak przy bramie świątynnej, jak siedział ten sparaliżowany, pamiętacie? I słudzy Boży przechodzili, on jak miał w zwyczaju tam te parę groszy wziąć od ludzi, spodziewał się, że i oni mu coś dadzą. I co się wydarzyło? To jest niesamowity fragment. Zawsze mnie inspiruje i zawsze się czuję taki trochę niedowartościowany w tym sensie tego stwierdzenia takiego pewnego. Apostoł mówi, srebra i złota to my nie mamy, ale to, co mamy, to ci dajemy. I to jest to stwierdzenie, ale to, co mamy. Skąd oni wiedzieli, że to mają? A to, że mieli, to potwierdzili w tym, że dali. Żeby dać, trzeba mieć. Trzeba mieć świadomość, że się ma. Że jest się częścią ciała Chrystusa. Nie spolegajcie, nie zwalniajcie biegu. Jeśli macie, rozdawajcie. Ekonomia Królestwa Bożego polega na tym. Dajesz, masz. Nie dajesz, nie masz. Pamiętacie, talenty? Ten, który zakopał, zabrane i to, co dostał. A ten, który miał i powiększał zasób, dostał jeszcze więcej. Tak Królestwo Boże się rządzi. Więc jeśli w czymś spowolniłaś, jeśli się zniechęciłaś, do roboty, na nogi, wstawać. Wstawać w imieniu Pana, rozdawać te piękne skarby, które Bóg włożył do twojego serca. Zapytam, masz je? Masz świadomość, że masz? Dawać, rozdawać. Zaraz będziemy chodzić z tacą. Dajcie swoje dary. Nie mówię o tych materialnych, ale mówię tak obrazowo. Na nabożeństwo przychodzimy, muszę wyjść za mikrofonu, ale na nabożeństwo przychodzimy właśnie jakby z taką tacą. To jest tak, jak idziesz do restauracji i tak jest przyjemnie tobie, że ktoś ci usługuje, że tak ktoś, a czy coś potrzeba, czy wszystko dobrze, czy tego, i tacy jesteśmy, och, dlatego chodzimy, bo tam nas szanują. Niektórzy mówią, no mąż tak nie zrobi, jak tego, tak mnie nie, żona tak nie poda, jak tu, jak, wiecie, tak ludzie sobie zarzucają. Dlaczego? Bo czują się lepiej, że ktoś im usługuje. I teraz wchodzimy do takiego domu modlitwy i Słowa Bożego i mówimy, ach, ja mam, czujesz tą woń tego, co ja przyniosłem? Ja to mam. Mi dał mi mój Pan. Od Niego to wziąłem. I Ty masz swój dar. I idziemy tak z tymi tacami, woń się rozchodzi i zaczynamy sobie usługiwać. I po takim miejscu wychodzimy lepiej niż z jakiejś najlepszej restauracji. Zostaliśmy obsłużeni dobrze. Jak widelec spadł, ktoś podszedł, podniósł, położył, przepraszam, przyniosę nowy. I gdybyśmy tak w kościele, gdybyśmy właśnie odcedzili te negatywne rzeczy, które są w naszej głowie, te rzeczy, którymi byśmy się chcieli chwalić, tymi różnymi chorobami, słabościami, porażkami, gdybyśmy zaczęli sobie usługiwać tymi darami łaski, zmieniłaby się atmosfera tutaj pośród nas. Ja nie mówię, że ona jest zła wcale, ale może być lepsza. Jeśli mamy świadomość, że potrzebujemy, że mamy ten głód, to możemy poprosić o to, żeby było więcej, o to, żeby ten głód był zaspokojony. I kto to zaspokoi? Pulpit? Ci, którzy stoją tutaj w tym miejscu tylko, bo ich widzimy, bo oni usługują? Wszyscy, tutaj wszyscy chodzą, cała społeczność. To jest tak, jak dojrzałe zboża w lipcu. Całe łany tam falują i one nakarmią ludzi w pewnym momencie. Przyjdzie błogosławieństwo. I tak ci, którzy przychodzą na to miejsce tutaj w Szczytnie, do tej wspólnoty, tak mają nas odebrać jako wspólnotę, która cała usługuje i jest błogosławieństwem dla siebie wzajemnie i dla tych, którzy przychodzą. Więc mamy się zakorzenić w prawdzie. Mamy się zakorzenić w prawdzie. Mamy sobie usługiwać wzajemnie. Mamy być błogosławieństwem dla siebie. Co takiego apostoł Paweł chce przynieść do nich? Co dokładnie ma na myśli, mówiąc im nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia ich? O co tu chodzi? Bo nie odpowiedziałem na to pytanie. Chce żeby jako nowo narodzeni chrześcijanie poczynili następne kroki. Chcę ich budować. I tu nie chodzi o jakieś szczególne duchowe dary, których im wtedy, jak się spotkają, udzieli. Niektórzy czytając ten fragment myślą sobie, że apostoł Paweł przyjedzie, podejdzie do niektórych i jak on ręce włoży, to rzeczy się będą działy. To na pewno jakiś dar duchowy udzieli, jakieś błogosławieństwo szczególnie wniesie, no bo to apostoł Paweł, doświadczony sługa Boży. I my nieraz tak projektujemy ludzi i tak się spodziewamy, że oni załatwią w nas te sprawy. Ale wydaje mi się, a nawet jestem pewny, że nie o to tutaj chodzi. Zobaczcie, to posiadanie wielu szczególnych darów, na przykład, bo Paweł chce przyjechać, żeby umocnić ten Kościół, tak? Tego się trzymamy. Ale posiadanie wielu szczególnych darów nie umocniło na przykład członków Kościoła w Koryncie. Paradoksalnie. A nawet wywarło odwrotny efekt. Zobaczcie, sprawiło, że zaczęli się z tym obnosić, byśmy powiedzieli, pompować tym, co mają, jak mogą usługiwać. Stali się zawistni, zazdrośni, zaczęli się popisywać. Więc to nie jest sposób umocnienia ludzi. Nie musi być to sposób umocnienia ludzi. Dary duchowe, owszem, są dowodem mocy Ducha Świętego, ale nie umacniają ludzie same przez się. To jest tylko narzędzie do tego, żeby usługiwać jeden drugiemu. Dary Ducha Świętego nie mają powodu istnienia, jeśli nie ma używania ich we wspólnocie Kościoła. Co ma więc na myśli apostoł Paweł, mówiąc o udzieleniu im nieco z duchowego daru łaski? I moim zdaniem wyjaśnienie jest bardzo proste. Chcę odwiedzić tych wierzących w Rzymie, by poszerzyć to, co robi teraz w skrócie za pomocą tego listu, który pisze do nich, a sposobem, w jaki chce to zrobić, jest nauczanie w mocy. Więc mówię, z tej mocy, w której ja funkcjonuję, to słowo, które głoszę, ono ma moc. To tak jak Chrystus, którego podziwiali, że głosi nie tak jak uczeni w piśmie, ale że jest moc w tym, co on głosi. Apostoł Paweł również przejął, otrzymał tę moc z wysokości i w tej samej mocy głosi im te piękne skarby i wpuszcza ich w te piękne komnaty Królestwa Bożego przez wykładanie im Słowa Bożego, tego, co przejął od samego Pana Jezusa Chrystusa. Chce odwiedzić ich, żeby poszerzyć to, co robi teraz w skrócie za pomocą tego listu. Tam w Rzymie chce poszerzyć wszystko to, o czym teraz tylko ich zawiadamia. Cały list jest jedynym planem wypowiedzi. I każdy list w Nowym Testamencie został napisany, bracie i siostro, żeby umocnić ludzi, żeby ich ugruntować i żeby ich zakorzenić w prawdzie. A dzieje się to przez wykładanie doktryn w mocy Ducha i przez nauczanie w mocy tego samego Ducha. Wczoraj mówiłem o doktrynach. Nie dlatego, że mam fazę na doktryny, ale dlatego, że bez zakorzenienia się w podstawowe nauki wynikające z nauczania Chrystusa, z nauczania apostołów, twoje życie się nie rozwinie. Nie wystarczą nabożeństwa, nie wystarczą konferencje, nie wystarczą jakieś spotkania, które powodują twoje podwyższone samopoczucie, ale jeśli nie zakorzenisz się w nauczaniu Bożego Słowa, szczególnie w tym czasie, kiedy wszystko jest chwiejne wokół nas i wszystko jest takie nieokreślone, czyli dopuszczalne, czujesz to, to rób, pasuje ci, dobrze się czujesz, to jest okej. Żyjemy w takim świecie, gdzie wszystko jest relatywne, względne, gdzie nie ma prawdy absolutnie. Jaka prawda? Która prawda? Nawet jak powiesz to stwierdzenie, które kiedyś było używane, bój się Boga, to ktoś stanie i powie, a którego? Wszystko jest relatywne. Nie ma punktu odniesienia. Ludzie są zagubieni. Potrzebujemy więc prawdy jak nigdy dotąd. Potrzebujemy tej wiedzy Bożej, biblijnej. Potrzebujemy nauki, potrzebujemy mocy. I dopiero wtedy, kiedy poznamy te Boże zasady i naprawdę w pełni przez Ducha je zrozumiemy, wtedy staniemy się niewzruszeni. Niezależni, godni zaufania, zdolni do wykrywania błędu, herezji, potrafiący dostrzec pozornie słuszne rzeczy, które zdają się być tylko Ewangelią, nie dający się zwieść Stałość i ugruntowanie nigdy nie były bardziej konieczne niż dzisiaj w Kościele. Stałość i ugruntowanie. Tak jak mówię, kiedy pojawia się w tym, jak go nazywamy, nowoczesnym świecie, tyle fałszywych nauk, trendów, które na pierwszy rzut oka wyglądają tak atrakcyjnie, korzystnie. Jedynym sposobem, jakie można poznać, wykryć te błędy, jest znajomość naszego własnego, opartego na Piśmie Świętym stanowiska. Ilu z was ma kłopot z czytaniem Bożego Słowa? Nie musicie podnosić rąk. Ilu z was ma kłopot z czytaniem Bożego Słowa? Wielu ludzi ma kłopot z czytaniem Bożego Słowa dzisiaj. Jak często słyszę, nie mam czasu, jestem zapracowany. Albo mówią, nie rozumiem. Niektórzy nawet doszli do takiej filozofii, że nie czytam, bo chcę być uczciwy. Bo jak nie szczerze, to lepiej nie. To bzdura. To absurd. Jak nie szczerze, to nie. No zacznij czytać, tak czy inaczej. Nawet apostoł mówi w jednym miejscu, czy z tego powodu, czy z tego powodu, byleby Ewangelia była zwiastowana. Zacznij czytać Boże Słowo. Przyjdzie też i szczerość do tego. Duch Święty cię posili. Ale nie zamykaj słowa. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Wiecie co, jak niektóre dzieci są stęsknione, żeby usłyszeć, jak ich ojciec czyta w domu Słowo Boże. Jak ich tata się modli. Jak dawno nie słyszały, jak tata się modli. Jak tata czyta Słowo Boże. Nasze domy potrzebują na nowo zgromadzić się wokół Słowa Bożego. Zgłębiać je. Odkrywać te tajemnice, czy odkrywać te perły, które są przekazane dla nas. Mamy być ugruntowani i ukorzenieni i umocnieni w wierze w oparciu o Słowo Boże, które Pan nam zostawił. W życiu duchowym nie ma drogi na skróty. Ugruntowanie i zakorzenienie wymaga czasu. Musimy studiować Słowo Boże. I to są te rzeczy, o których Paweł chce powiedzieć tam wierzącym w Rzymie i nam dzisiaj tutaj w Szczytnie. To dogłębna znajomość Słowa da nam prawdziwą stałość. To jest ten duchowy dar, którego chce im udzielić. Ponieważ był natchnionym nauczycielem, chciał udzielić tej duchowej wiedzy, nauki. Chrześcijanie są razem, żeby pomagać sobie nawzajem, by pobudzać się do dobrego duchowego działania. I to powoduje radość. Nasze serca wtedy są pokrzepione. Nasze uczucia rozpalają się, nasze aspiracje rosną. Stąd też, jak pisze apostoł, wszyscy jako wielka duchowa społeczność chcemy obopólnej wiary, mojej i waszej. Razem cieszymy się rzeczami Bożymi. Modlimy się do Niego razem. Jego błogosławieństwa spływają na nas i Kościół zostaje ożywiony. I żeby Bóg dał nam, modlę się o to, żeby Bóg dał nam łaskę, abyśmy mogli zobaczyć to wszystko, co apostoł Paweł miał na myśli, gdy mówił, to znaczy nie tylko ja, ale także i wy, nie tylko moja wiara, ale wasza wiara. Panie, rozraduj nas przez odwagę w tym duchowym wzajemnym usługiwaniu. Chciałbym, żebyśmy się modlili teraz jako oblubienica, jako ciało Chrystusa. Chciałbym, żeby z was, niektórzy z was, bo Pan do was przemawiał, żeby wyszli ze swojej urazy osobistej. Chcę wspomnieć tych, którzy popadli w grzech szczególnie i zaczęli oskarżać Kościół. Opamiętaj się i wróć do Chrystusa. U Niego jest przebaczenie twoich grzechów, cokolwiek się wydarzyło. Wróć do świętego życia. Przypomnij sobie, kim jesteś w Chrystusie. I stań i stój w Jego zwycięstwie i po Jego stronie. Przebaczenie jest tobie gwarantowane, jeśli przychodzisz do Niego szczerym sercem, On ciebie nie odrzuci. I to zmieni obraz Boga, to zmieni obraz ciebie i to zmieni obraz bliźniego i Kościoła. Wam zniechęconym, którzy jesteście na bocznicy usługiwania, dzielenia się Ewangelią, manifestowania tych darów łaski, które Duch Święty w was wszczepił, wracajcie do służby. To jest ten czas, w którym macie stać na przekór sobie. Pan ciebie wzmocni, Duch Jego spłynie na ciebie, będziesz mógł usługiwać, będziesz mogła usługiwać wolności większej niż sobie wyobrażasz. Bądź wierny, bądź wierna. Bracia i siostry, którzy do tej pory niewiele wydawało się wam, że znaczycie w tej wspólnocie, macie wielkie znaczenie w tym Kościele. I nie jest to obojętne, czy jesteście, czy was nie ma. Jest to ważne, kiedy przychodzicie na to miejsce. Wydaje się wam, że was nikt nie zauważył. A jak wciąż powtarzam, ale nie wiesz tego, jak wielu ludzi w międzyczasie się o ciebie modliło. Bardzo mi się podoba ta koncepcja modlitwy o poszczególne rodziny. Wtedy widzimy to. Ale jakże wiele modlitw pada wtedy, kiedy nie widzimy. Kiedy jesteście podnoszeni. Kiedy wasze ręce są podnoszone. Kiedy przechodzicie boje, kiedy przechodzicie doświadczenia. Wierzący są z wami. Po to jest Kościół, po to jest wspólnota, po to jest ciało Chrystusa. Więc jeśli dzisiaj mogłem się przyczynić do tego, że ktoś na nowo złapał ten smak, ten apetyt, ten zapach w usługiwaniu po to, żeby uczynić kogoś stałym i ugruntowanym, to misja jest wypełniona. Ja też przyjechałem na to miejsce, żeby udzielić nieco z tego duchowego daru łaski, który Bóg mi dał, wygłaszając to słowo zarówno wczoraj, jak i dzisiaj. Bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy się modlili i żebyśmy prosili: Panie, dziękuję Ci za to, że mi dałeś. Dziękuję Ci za to, że mi dałeś. I nawet jeśli dzisiaj jest posucha, to przypominam sobie te lata, te chwile, kiedy usługiwałem. Kiedy modliłem się, kiedy się modliłam, zanim zgromadzenie się rozpoczynało, o Twoje szczególne błogosławieństwo. Panie, brakuje mi tego. Panie, wracam do tego. To Ty mnie ustanowiłeś i Ty mnie możesz odwołać. I Wy, którzy właśnie macie to niskie mniemanie o sobie, jak nie macie tej listy, którą wczoraj rozdaliśmy, kim jesteście w Chrystusie, to zgłoście się po nabożeństwie. Masz wielką wartość, większą niż Ci się wydaje. Głowa do góry w Chrystusie. Moc Boża jest na Tobie. Usługuj tym darem łaski, jaki jest w Tobie.